A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus na to miejsce. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi, i przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Te słowa niech Bóg błogosławi w naszych sercach dzisiaj. Ojcze, dziękujemy za Twoje żywe słowo, które posłałeś w osobie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Dzisiaj oddajemy Tobie chwałę za to wielkie dzieło zbawienia i odkupienia, nie tylko posłane do Izraela, ale do całego świata. Dziękujemy za Twoją miłość, łaskę i przebaczenie, które przybliża nas do Ciebie, ponieważ ofiara Jezusa Chrystusa spełniła wszystkie wymagania. I dzisiaj świętujemy Jego życie, Jego zmartwychwstanie. Świętujemy i cieszymy się naszą nadzieją zmartwychwstania i naszego życia. Właśnie przez Jezusa Chrystusa. Amen. Oto sytuacja, kiedy uczniowie są zebrani w jednym pomieszczeniu, pełni strachu i lęku. Bo wszystko właściwie jeszcze jest takim świeżym wydarzeniem po tym Wielkim Piątku. Wszystko jest takim świeżym, bolesnym wydarzeniem, kiedy te nadzieje, kiedy oczekiwania i całe położone nadzieje w Jezusie Chrystusie jako Króla pierzchły. I właściwie można powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wszystko runęło. Kiedy światło zgasło. A oto w tym dzisiejszym fragmencie dowiadujemy się o czymś szczególnym. Jezus przychodzi do nich w to miejsce zamknięte, w to miejsce zaryglowane, gdzie są zebrani, gdzie widzą również swoją porażkę, gdzie widzą swoje zachowanie wobec Jezusa, swoje odejście, swoją zdradę. Oto Jezus staje pośród nich za zamkniętymi drzwiami. I doświadczają tego spotkania, które nie można by było doświadczyć inaczej, gdyby ten ich mistrz nie został ukrzyżowany i nie zmartwychwstał. Są zamknięci przed Żydami. I kiedy Jan mówi o Żydach, którzy są wokół nich, to mówi o tych, którzy trwają w niewierze, którzy przez niewiarę odrzucili Mesjasza, którzy współuczestniczyli w ukrzyżowaniu. To są wszyscy ci, którzy zaliczają się do tej grupy ludzi niewierzących, którzy zaliczają się do świata. I dla uczniów oni są niebezpieczni. Stąd ten lęk i strach i ten czas, kiedy są zebrani w tej izbie wspólnie, by się w jakiś sposób ochronić po tym, co wydarzyło się w Wielki Piątek. Można by rzec, taki mały zbór w swoim getcie, zamknięty przed światem, ponieważ mają lęk, ponieważ mają strach, chcą być niedostępni dla tych Żydów, od których mogą również doznać cierpienia. Czasami dzisiaj można by było spojrzeć i powiedzieć, to jest Kościół, który jest między sobą, zamknięty przed Żydami, przed światem. Ale dla nas, kiedy czytamy te słowa, dla nas, którzy dzisiaj jesteśmy w tym momencie historii i doznaliśmy spotkania z Jezusem, wielu z nas, i dzisiaj jest na tej drodze naśladowania, dzisiaj nie musimy się bać i nie musimy zamykać drzwi. Dzisiaj my wiemy o tym posłannictwie i o tym, co Jezus powiedział również do nas, kiedy staliśmy się Jego naśladowcami. Kiedy w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale Jezus mówi, idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. I wiemy dzisiaj, że to poselstwo również należy do nas, bo jesteśmy świadomi tego, że Jezus stanął w moim i Twoim życiu, w naszym życiu, w naszej izbie, w naszym pokoju, w moim miejscu zamknięcia i otworzył moje serce, otworzył moje drzwi na świat. Nie po to, żeby żyć z tego świata, ale żeby temu światu zanieść tą dobrą nowinę. Apostoł Paweł, kiedy się nawrócił, to również rozpoczyna swój fragment w liście do Rzymian tymi słowami, mówiąc, że jestem dłużnikiem Greków i niegreków. Również po spotkaniu z Jezusem Chrystusem wiedział, że teraz brzemię, które niesie, to nie pozostać w zamknięciu, ale iść. Iść tam, gdzie nawet będzie kamienowany, tam, gdzie będzie zamknięty w celi więziennej. I często ludzie pozostają między sobą, ponieważ nie chcą przyjąć tej wiadomości. Nie chcą przyjąć do wiadomości również to, że Jezus Chrystus naprawdę zmartwychwstał i otwiera wszelkie drzwi, które są zamknięte i posyła nas do tego świata. Często mówimy o tym wprawdzie. Wielokrotnie powtarzamy te słowa, że Jezus zmartwychwstał. Ale często tak praktycznie brakuje w naszym życiu takiego liczenia się z tym, że On zmartwychwstał. I inaczej dzieje się, kiedy Jezus, ten zmartwychwstały, staje pośród nas. Inną sytuację przeżyli uczniowie, kiedy Jezus zmartwychwstany stanął pośród nich w tym zamkniętym pomieszczeniu. Byli przekonani, że są bezpieczni, ale wewnątrz mieli niepokój. Wewnątrz mieli poczucie winy, bo tam był Piotr. Tam był Piotr, który powinien nieść krzyż Jezusa w piątek. To był ten Szymon, który właściwie powinien nieść krzyż Jezusa, nie ten Szymon, który został po drodze zatrzymany z Cyrenei, ale to Szymon, Piotr powinien nieść ten krzyż. To było jego miejsce. To była jego obietnica złożona Jezusowi, że pójdę wszędzie tam, nawet na śmierć z Tobą, Panie. I tam w tym zgromadzeniu uczniów był właśnie ten Piotr, który widział, że całkowicie zawiódł i całkowicie na tej krótkiej przestrzeni czasu zdradził swojego Pana Jezusa Chrystusa. Wcale nie był lepszy od Judasza. I tak jak uczniowie pierzchli, przestraszyli się i teraz z tym lękiem są zamknięci w tym pomieszczeniu. I tylko dlatego, że zmartwychwstanie nie jest jakąś informacją teoretyczną, nie jest pewną myślą filozoficzną, nie jest mądrością literacką, ale jest osobą Jezusa Chrystusa, który w przemienionym ciele jest w stanie znaleźć się w naszym zamkniętym pomieszczeniu naszego życia. To jest to nasze szczęście i nasza nadzieja i nasza radość i nasze odkupienie. Ponieważ ten Jezus, który zmartwychwstał trzeciego dnia, On jest dzisiaj obecny w swoim Kościele. On jest dzisiaj i chce być dzisiaj obecny w moim i Twoim życiu. Dlatego, że zmartwychwstanie jest faktem historycznym. Bez tego faktu historycznego nie mielibyśmy dzisiaj życia Kościoła tutaj na ziemi. Dla nas Jezus należy do tej niebiańskiej, eschatologicznej rzeczywistości. Nie widzimy Go. Ale Paweł pisze o tych niebiańskich ciałach, które również będą naszym udziałem. I ważnym dla nas jest to, że nasz Pan od momentu, kiedy uczestniczy, czy jest we wszechobecności swojego Ojca, odnajduje drogę do każdego z nas. Odnajduje drogę do nas, którzy jesteśmy zamknięci. My się zamykamy, ryglujemy, ale Jego obecność, Jego moc, Jego przemienione ciało, Jego rzeczywistość jest tak realna, jest bardziej realna niż nasze zabezpieczenia, które poczyniamy w naszym życiu. Co czyni Jezus, kiedy pojawia się wśród garstki swoich uczniów, którzy tak bardzo czują się winni tego, co się stało? Czują się wystraszeni. Czują się zdradzeni, tak jakby nie to miało się wydarzyć, ponieważ oczekiwali króla, oczekiwali potomka Dawida, który urzeczywistni to królestwo realnie, tu i teraz, który wyzwoli, który stworzy tą nową rzeczywistość, gdzie będą mogli mieć już sami króla i będą mogli być wolni od okupacji rzymskiej. Wszystko zdarzyło się nie tak. I kiedy Jezus pojawia się wśród nich, to jest to najpiękniejszy moment, który mogą doświadczyć. Bo jako ich nauczyciel, przychodząc do nich, nie zadaje im pytania, nie rozlicza ich z tego niezdanego egzaminu, ale mówi w słowach pozdrowienia: pokój wam. Pokój wam to było pozdrowienie, które używano i na powitanie, i na pożegnanie. I kiedy ktoś stawał pośród jakiejś grupy ludzi, czy spotykał się z kimś mówiąc pokój tobie, czy pokój wam, to jego słowa oznaczały życzenia błogosławieństwa i pragnienie dobra, pragnienie szczęścia dla tego człowieka. Kiedy Samuel w pewnym momencie się pojawia, to pytanie brzmi: czy przychodzisz w dobrym zamiarze? Czy twoje przyjście oznacza pokój? Uczniowie nie zdążyli nawet zapytać się, co oznacza twoje przyjście, bo Jezus pierwszy wypowiedział słowa: pokój wam. Pokój wam oznaczało dla uczniów w tym momencie pełne pojednanie i słowa, które musieli usłyszeć, że pomimo tego wszystkiego, co się zdarzyło, jest dobrze i jest nadzieja. I oznaczało wielką ulgę, bo kiedy jesteśmy winni i ktoś przychodzi do nas, wobec którego zawiniliśmy, to jesteśmy pełni lęku, ale kiedy słyszymy te słowa: pokój wam, pokój tobie, przyszedłem, bracie i siostro, by się pojednać z tobą, by uznać sytuację za nieważną, a uznać ciebie w tej relacji za kogoś bliskiego, pomimo zawinienia, jakie nastąpiło między nami. I dokonuje tego akt przebaczenia, który Bóg właśnie w Jezusie Chrystusie czyni, kiedy Jezus Chrystus umiera na krzyżu. Ale uczniowie potrzebują potwierdzenia i świadectwa, i to świadectwo przebaczenia i przyjęcia ich i tej ulgi, która płynie do ich serca, to właśnie moment, kiedy Jezus pojawia się pośród nich. I kiedy pokazuje swoje przebite ręce, i kiedy wyraża to w słowach pokoju. I to nie są tylko słowa, ale to jest Jego obecność. I dlatego często W naszym zwiastowaniu czy w naszych pozdrowieniach mówimy, to Jezus jest naszym pokojem. To Jezus jest pokojem w każdej sytuacji mojego życia. Wcześniej Jezus zapowiadał ten pokój w kontekście końca misji apostołów, mówiąc o tym, że będziecie mieli niepokój na świecie, ale ja wam daję swój pokój, nie jak świat daje. I ta radość, która ma przynieść im ulgę również, kiedy Jezus mówi, znowu was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. Kiedy Jezus pokazuje im blizny, wypowiadając słowa pokoju, to jest tym momentem ich ulgi. Kościół dzisiaj żyje w tej wielkanocnej radości. Kościół żyje w tej radości zmartwychwstałego i również tego, który nadchodzi. Dlatego śmiało możemy otworzyć nasze drzwi. Śmiało możemy otworzyć nasze drzwi, nie musimy się bać. Pamiętam ten moment ewangelizacji Billy Grahama tutaj właśnie na schodach kościoła. To był moment w naszych czasach komunizmu, kiedy można powiedzieć, że Jezus dał odwagę kościołowi, by otworzyć drzwi i by Ewangelia mogła być zwiastowana tam dalej, za drzwiami. I to był moment piękny dla uczniów Jezusa Chrystusa, dla Kościoła w tamtym czasie. Ponieważ to zaczęło otwierać następne drzwi. Następne drzwi, które były pozamykane od wielu lat. I dzisiaj te otwarte drzwi wielokrotnie są dowodem tego, że Jezus Chrystus jest żywy, że Jezus Chrystus staje za zamkniętymi drzwiami i dokonuje tej przemiany pokoju, dokonuje tej przemiany, kiedy otrzymujemy odwagę i świadomość tego, że On jest z nami i pośród nas i posyła nas za te drzwi, które my sami zamknęliśmy. Chociaż sytuacja nie jest wolna od trosk, chociaż Kościół przeżywa swoje doświadczenia na ziemi, cierpienia, prześladowania, utratę życia, kiedy śledzimy wydarzenia Kościoła dzisiaj, to możemy zobaczyć, że sytuacja jest tragiczna w wielu krajach i regionach świata. Ale tylko dlatego, że ten Kościół wciąż jest w drodze. Tylko dlatego, że otwierają się drzwi i Kościół idzie do tego świata. Kiedy obserwujemy potem życie Piotra i jego otwarcie serca i kroczenie drogą misji i zwiastowania Ewangelii, widzimy, jak wiele razy doświadczył więzienia, cierpienia. Ale już wtedy miał odwagę. Kiedy mu zabraniano mówić w imieniu Jezusa, on mówi, nie możemy nie mówić. Bardziej musimy słuchać Boga niż ludzi. I to był ten Piotr, który zdradził Jezusa, który zostawił go. On już potem do końca był wierny na śmierć. Wiemy, że pokój naszego Pana jest większy niż ludzki rozum. Apostoł Paweł w liście do Filipian pisze, którego nie ogarnie żaden umysł. To jest ten pokój, którym obdarowuje nasz Pan Jezus Chrystus. Jego pokój jest urzeczywistniony w Jego obecności pośród nas. To na każdym nabożeństwie, na każdym spotkaniu, w każdej chwili naszej społeczności On jest obecny pośród nas. Ten zmartwychwstały Chrystus, o którym dzisiaj mówimy, którego wspominamy, On jest dzisiaj obecny pośród nas. Jeżeli ktoś poszukuje dowodu na zmartwychwstanie, to musi spojrzeć na Kościół, musi spojrzeć na tą rzeczywistość Kościoła dzisiaj, tu i teraz, na obliczu całej ziemi. I to jest pierwsza rzecz, którą doświadczają uczniowie. przeżywają pokój podczas spotkania ich z Jezusem poza tymi zamkniętymi drzwiami. Ta niezwykłość spotkania daje im niesamowitą ulgę. Po drugie, kiedy Jezus dalej w tym spotkaniu uczestniczy, to posyła ich do świata z misją. Daje im misję do wypełnienia. I to jest taki moment, można powiedzieć, ordynacji, posłania, poświęcenia do służby. Jezus wielokrotnie powtarzał swoim uczniom i powtarza również w tym momencie, jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. I w tej misji, którą macie do spełnienia, będzie wam towarzyszył Duch Święty, to znaczy ja w Duchu Świętym będę z wami. Nie bójcie się, chociaż będziecie przeżywali prześladowania, ale wiedzcie, że Duch Święty, którego przyjmujecie, jest moją obecnością w was. I to, co będzie się działo, będzie misją moją przez was. To będzie Boża misja w tym świecie, którą wy będziecie mieli jako przywilej uczestniczyć. I w doświadczeniach i cierpieniach na tej drodze również to będzie waszym przywilejem. I wy też świadczycie, bo jesteście ze mną, mówi Jezus do nich. Potem w liście Jana, w pierwszym liście Jana od pierwszego wiersza Jan mówi: to, co widzieliśmy i to, co słyszeliśmy, to zwiastujemy. Ci, którzy spotkali Jezusa w tym pierwszym momencie, stali się tym ważnym fundamentem apostolskim dla całego Kościoła. Bo to świadectwo stało się fundamentem i to świadectwo jest dzisiaj wciąż żywym zwiastowaniem i potwierdzeniem prawdy. I pierwszą przed uczniami była Maria Magdalena, która spotkała Jezusa w ogrodzie. Jezus mówi: idź, powiedz uczniom. I ona przyszła, powiedziała: widziałam Pana. I powiedziała to wszystko, co im powiedział. Dla tej garstki uczniów Maria Magdalena stała się takim oknem wiary na świat. I kiedy Jezus pojawia się wśród uczniów za zamkniętymi drzwiami, On dokonuje tej przemiany ich życia, ich serca, to słyszą również te słowa: idźcie i powiedzcie innym. I apostoł Paweł w swoim wyznaniu, też w tym rozdziale o zmartwychwstaniu, mówi o tych świadkach. Najpierw ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem wymienia siebie jako ten poroniony płód, któremu również się ukazał na drodze. Każda prawdziwa misja jest misją wcielenia tego, który stał się ciałem i zamieszkał pośród nas. To znaczy, że my również musimy pojawić się pośród ludzi tam, za naszymi zamkniętymi drzwiami. Moje zamknięte drzwi muszą się otworzyć. Kiedy słyszę, że Jezus posyła mnie z tym poselstwem Ewangelii. Kościół nie żyje dla siebie za zamkniętymi drzwiami. Ja nie żyję dla siebie za moimi zamkniętymi drzwiami. Ale Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa i głosem Jezusa Chrystusa do tego świata, który jest poza naszymi często zamkniętymi drzwiami. Jak mają usłyszeć, skoro nie ma tego, który pójdzie i powie? W Starym Testamencie również Bóg poszukiwał tych, którzy by poszli i powiedzieli. Izajasz w pewnym momencie mówi: oto jestem, poślij mnie. To jest w dalszym ciągu misja Jezusa Chrystusa, kiedy powołuje i posyła swoich uczniów z poselstwem Ewangelii do tego świata. Do tego świata, który jest wrogi Bogu. Do tego świata, który odrzuca. Do tego świata, który prześladował Jezusa, prześladował uczniów, prześladował Kościół. Do tego świata, który prześladuje Kościół do dzisiejszego dnia. Uczniowie otrzymują wyposażenie do misji w osobie Ducha Świętego i Jego mocy niezbędnej do burzenia tych diabelskich warowni, o których też wspomina Jan w swoim liście, mówiąc: Syn Boży właśnie po to się objawił, by położyć kres Jego dziełom. I to jest misja Jezusa powierzona nam. By położyć kres dziełom diabelskim. Każdy wierzący dzisiaj jest posłanym. Każdy wierzący dzisiaj jest obdarowany Duchem Świętym. Nie po to, żeby pozostać za zamkniętymi drzwiami, ale po to, by Wielkanoc mogła połączyć się z Pięćdziesiątnicą i by świadectwo naszego życia było słyszane tam za zamkniętymi drzwiami. Missio Dei, ta Boża misja jest sprawą całego Kościoła, jest sprawą całego zboru. To nie jest misja kilku ewangelistów, kilku starszych, kilku kaznodziejów, ale to jest misja całego Kościoła, całego organizmu, którym jest Kościół Jezusa Chrystusa, w którym On jest żywy, zmartwychwstały, obecny w swojej mocy dzisiaj, tu i teraz. I do tego nakazu misyjnego Pan Jezus mówi: odpuszczajcie grzechy. To należy do tego nakazu misyjnego. Możemy zadać pytanie, czy to jest najważniejszym punktem tej służby i misji? To, co słyszymy w słowach Jezusa? Ale kiedy zdajemy sobie sprawę, że nasza misja jest Bożym dziełem w dalszym ciągu i że misja Jezusa była tym sądem w świecie, który rozpoczął się z Jego przyjściem, to zdajemy sobie sprawę, że nasza misja i nasza posługa w tym świecie jest również ogłaszaniem tego Bożego sądu i tego wyroku. Ale w tym ogłaszaniu idzie ten głos odpuszczenia. To, czego doświadczyli uczniowie w swojej komnacie za zamkniętymi drzwiami. Jezus przyszedł z odpuszczeniem. Jezus przyszedł z przebaczeniem. I to, czego uczniowie mają dokonywać, to również ogłaszając tą Ewangelię o Królestwie Bożym, ogłaszając przebaczenie w Jezusie Chrystusie. I ten, kto przyjmie to orzeczenie uniewinniające, ten może stać się wolny w Chrystusie. Ten, kto odrzuca, pozostaje w grzechu, pozostaje w ciemności, jak mówi Jan. Nienawidzi światła i nie zbliża się do światła. I przez cały czas ta misja Kościoła dzisiaj jest tą misją, w której należy podjąć decyzję, kiedy słyszymy Jego głos. Jeżeli przyjmę, to otrzymam przebaczenie, stanę się Jego dzieckiem i stanę się bliski Bogu, który uczynił wszystko, żeby pojednać mnie i Ciebie ze sobą. I po trzecie, w tym spotkaniu jest też drugie nabożeństwo wielkanocne, bo ono jest za tydzień. Kiedy Tomasz pojawia się na tym następnym spotkaniu, to już jest tydzień czasu, kiedy mija chwila od tego pierwszego nabożeństwa. Nie było go na pierwszym spotkaniu. Nie był obecny na tym pierwszym wielkanocnym nabożeństwie. Ale kiedy Jan ukazuje Tomasza wątpiącego i mającego swoje pytania, to jesteśmy świadomi i możemy dostrzec tą prawdę, że Nowy Testament nie wstydzi się mówić o zwątpieniach tych, którzy poszli drogą wiary. To jest takie naturalne, że są, bywają i mają miejsce zwątpienia w naszym życiu. Ponieważ nasze życie nie opiera się na widzeniu, ale opiera się na tym, że zaufaliśmy na podstawie wyznania świadków, którzy widzieli Jezusa, tego, który jest niewidzialnym Bogiem. Uwierzyliśmy w tego, którego nie widzieliśmy. I w dalszym ciągu wierzymy temu, kogo nie widzimy. I stąd te zwątpienia również na naszej drodze naśladowania pojawiają się. I Tomasz w pewnym momencie wyraża to bardzo wyraźnie, mówiąc: dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Ale gdyby był tydzień wcześniej, mógłby już uwierzyć. Wspaniałą rzeczą jest to, że Jezus okazuje łaskę i może nawet przyjść za tydzień do ciebie. Jeżeli nie ma ciebie dzisiaj, to On może pojawić się w twoim życiu za tydzień. Bo wiara nie jest czymś, co my wypracujemy poprzez nasze doświadczenie czy poszukiwanie. Ale wiara pochodzi z góry. Wiara przychodzi od tego, który jest zmartwychwstaniem. Wiara w naszym życiu musi zrodzić się z góry od tego, który przychodzi do mnie osobiście. Przychodzi do każdego z nas osobiście. Wiara rodzi się w osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym. I wiara wtedy podejmuje ryzyko tam, gdzie się nie kalkuluje i tam, gdzie się nie opłaca. Wiara podejmuje kroki, gdzie po ludzku patrząc nie widać drogi wyjścia. I wiara ufa tam, gdzie nie widać nadziei. Kiedy apostoł Paweł wspomina Abrahama, to mówi: on to bez nadziei uwierzył wbrew nadziei. My uwierzyliśmy dzisiaj, ponieważ świadectwo świadków naocznych spotkania z Jezusem zostało przez lata zgromadzone w jednej księdze Nowego Testamentu. I dzisiaj na podstawie tych słów, które są żywą obecnością Syna Bożego zmartwychwstałego dla naszego życia, rodzi się w nas wiara, bo Jezus mówi do Tomasza: nie wątp, ale wierz. Nie bądź bez wiary, ale wierz. Ten, który jest życiem, posyła słowo twórcze, rodzi się wiara w moim i twoim życiu. Ten, który stworzył wszechświat i wzbudził Jezusa z martwych, on wypowiada słowa do mnie i do ciebie: wierz. To słowa Jego rodzą wiarę w moim życiu, która potrafi tak mocno zaufać, tak mocno stanąć na fundamencie, że jesteśmy nie do poznania jak Piotr w Dziejach Apostolskich, w jego życiu dalszym. To nie ten sam Piotr i to nie ten sam Jan i to nie ten sam Jakub. Wcześniej prosili: Panie Jezu, czy mógłbyś sprawić, że usiądziemy z Tobą po lewicy i po prawicy? Jezus mówi: nie wiecie, o co prosicie. I w Dziejach Apostolskich potem słyszymy, że Jakub w pewnym momencie jest ścięty ze względu na świadectwo wiary. Ale nie byli sobie w stanie wyobrazić, że to wyniesienie najpierw jest wyniesieniem drogą krzyża. Bo najpierw trzeba umrzeć z Chrystusem na krzyżu, by wejść do chwały. I tych dwóch, którzy byli ukrzyżowani z Jezusem, byli tym obrazem i symbolem, że musimy umrzeć z Chrystusem, by zmartwychwstać do nowego życia. I dobrze, że uczniowie poddają się temu posłannictwu, chociaż żadna oficjalna instytucja nie stoi za nimi, żadna instancja władzy. I to, czego się spodziewają od świata, to zdradzają tylko te zamknięte drzwi, za którymi się znajdują. Będą zwiastowali Chrystusa, który został ukrzyżowany jako heretyk i jako buntownik. Przecież Bóg go opuścił. Nie pomógł mu. Co zatem, jeśli zmartwychwstanie nie jest prawdą? To są zwątpienia uczniów, to są zwątpienia Tomasza. Jak można powoływać się na kogoś, kto został odrzucony przez społeczeństwo, takie jak Izrael, oczekując na podstawie proroc Starego Testamentu tego, co się miało wydarzyć? Z tym, że te oczekiwania były niezgodne z Bożą logiką i z Bożym planem zbawienia. Jeżeli sam się o tym przekonam, to uwierzę. Ale Pan Jezus mówi, że błogosławieni są bardziej ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale ty, Tomaszu, nie bądź bez wiary, wierz. Ty, Janie, nie bądź bez wiary, wierz. Ty, bracie i siostro, dzisiaj nie bądź bez wiary, wierz. Gdyby wiara mogła być wzbudzona przez nasze starania i wysiłki, to pewnie nie potrzeba by było tego czekania. Tomasz mógłby tego doświadczyć wcześniej, ale że wiara rodzi się z góry, to musiał poczekać na to spotkanie z Jezusem. Ponieważ On sprawia wiarę i pewność oraz przeświadczenie tej wiary, kiedy chce i gdzie chce. W rozmowie z Nikodemem Jezus wspomina te słowa, mówiąc: wiatr wieje dokąd chce, a głosu, szumu jego możesz tylko usłyszeć, ale nie wiesz skąd pochodzi, dokąd idzie. To pozdrowienie szalom dla Tomasza jest pewną porcją doświadczenia wiary. I oczywiście Pan Jezus tu nie zamienia doświadczenia fizycznego na wiarę, ale ten moment dla Tomasza staje się doświadczeniem wiary. I wyznaje swoją wiarę: Pan mój i Bóg mój. Piotr wcześniej wyznał tą wiarę: Pan mój i Bóg mój. I Pan Jezus powiedział: na twoim wyznaniu, na tym doświadczeniu będzie zbudowany Kościół. Ale Piotr się zaparł, Piotr odszedł. I Piotr musiał wrócić potem. Tradycja dodaje, że Tomasz potem stał się misjonarzem na terenach Indii i hinduscy chrześcijanie mówią, że założył tam kościół i był zgładzony śmiercią męczeńską w Madrasie. Wielu uczniów potem straciło życie męczeńską śmiercią. Co zatem stało się taką wielką wartością, że mogli złożyć swoje życie w ofierze? Nic innego jak ten Bóg w osobie Jezusa Chrystusa, który pojednał ich ze sobą, który oddał swoje życie za nich, który oddał swoje życie za życie grzesznego świata. Jezus spotyka każdego osobiście i wcześniej, tak jak spotkał się z Marią w ogrodzie, tak potem spotyka Piotra. Spotyka Piotra w 21 rozdziale, jest to piękne spotkanie od 15 wiersza. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Tak, Panie, wiesz, że Cię kocham. I trzy razy Pan Jezus mu zadaje to pytanie. Trzy razy go pyta, trzy razy dotyka jego serca. Dzisiaj podstawą naszej wiary jest to osobiste spotkanie z Jezusem. Wierzymy nie dlatego, że Go widzieliśmy, ale dlatego, że oni Go widzieli. Wierzymy dlatego, że serce i życie Piotra zostało przemienione. Jeżeli Piotr mógł znaleźć swoje ponowne miejsce w sercu Jezusa, to również ja i ty możemy znaleźć swoje miejsce w sercu Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela, który zmartwychwstał. Jeżeli Jezus ma taką znaczącą rolę do wypełnienia dla Piotra, którego posyła i któremu powierza to zadanie, przebaczenie, które to umożliwia, to również ma je dla nas. Bo to przebaczenie Piotr przyjmuje, kiedy dostrzegł swoją arogancję. Mniemał, że ma wszystkie kwalifikacje, że jest lepszy od innych. To przebaczenie Piotr przyjmuje, kiedy widzi swoją pychę i poczucie wyższości nad innymi uczniami, wcześniej obiecując tyle Jezusowi. I to przebaczenie Piotr przyjmuje, kiedy ma zwyczaj wiedzieć lepiej niż Jezus. Logika Jezusa jest logiką zmartwychwstania. To jest nowe życie. I w tym nowym życiu, w tej logice zmartwychwstania jest kluczem przebaczenie. Przebaczenie, które musiał Piotr doświadczyć, i ono ma swój fundament tylko i wyłącznie w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Dlatego, że zmartwychwstanie zna moc śmierci. I teraz to miłość, którą zmartwychwstały przynosi do nas, to jest miłość, która zna życie. To nowe życie pełne nadziei. Dlatego dowody dla wiary nie są potrzebne. Potrzebne jest świadectwo wiary. Potrzebne jest świadectwo wiary tych, którzy byli przed nami i dzisiaj my stajemy na tym fundamencie Jezusa Chrystusa. Jeszcze wielu może dołączyć do tego ciała, Kościoła Jezusa Chrystusa, do tej budowli przez moje i Twoje świadectwo wiary. Przez to, że zmartwychwstały Chrystus staje pośród mojego życia i wnosi pokój, pojednanie. I przez to, że również zleca i powierza nam to poselstwo pojednania. I kiedy jestem gotowy i idę poza zamknięte drzwi mojego życia, mojej sytuacji, to zaczyna się proces umierania z Chrystusem i zmartwychwstania. I ten, kto doświadcza Bożej miłości i wie o niej, ten nie myśli o dowodach. Ten nie szuka tych dowodów. A ten, kto jeszcze nie doświadczył osobistej relacji ze zmartwychwstałym i wywyższonym Panem, powinien wiedzieć, że Pan może przyjść do niego. Pan może przyjść do ciebie i do mnie przez zamknięte drzwi. Jego jest moc i chwała na wieku. I moc jego życia, moc jego zmartwychwstania jest silniejsza niż twoje zamknięte drzwi. Jeżeli dzisiaj spotkać się możesz z nim, to dzięki jego łasce. On otworzy twoje serce, on otworzy twoje drzwi i on cię je pośle do tych, którzy jeszcze są w zamknięciu, w ciemności. Jesteśmy Kościołem nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla świata. Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa nie dla naszej radości, tylko i wyłącznie, ale po to, by radość i pokój jeszcze ogarnęła wielu, którzy są w ciemności. Niechaj zmartwychwstały Chrystus dzisiaj dokonuje tej przemiany w dalszym ciągu wśród nas. Chociaż już jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, ale niech Duch Święty pozwoli zbadać nasze serca. Być może zamknąłem się w jakiejś sytuacji życia. To wiedz, że On jest w stanie wejść w twoją sytuację. I On przychodzi ze słowami pokój tobie, co znaczy pragnienie twojego szczęścia i twojej radości, twojej pełni życia z Bogiem. On jest w stanie przemienić twoją sytuację, jeżeli ty powiesz swoje tak i w skruszeniu przyznasz się do wszelkiej twojej negatywnych doświadczeń. On niesie przebaczenie i On posyła nas, by to samo przebaczenie dzielić z innymi, ogłaszać i ten sam pokój i tą samą radość, by mogli doznawać inni. Zapraszam nas do modlitwy. Oddajmy Bogu chwałę za to, że właśnie dzisiaj On jest w moim i Twoim życiu. On dzisiaj chce przyjść do mojego i Twojego życia. On dzisiaj chce dokonać przemiany. On dzisiaj chce wysłać Ciebie do tego świata. On dzisiaj chce, by Twoje życie i Twoje drzwi były otwarte. I byś Ty był otwarty z Jego obecnością, z Jego mocą w tym świecie dla Jego chwały.